Dom wydawniczy Rebis przedstawia. Robert Silverberg. Umierając, żyjemy. Przełożyła Maria Korusiewicz. Czyta Maciej Kowalik. Dla B, T, C i mnie.
Natrudziliśmy się.
Tak więc muszę znowu pojechać do miasta na uniwersytet i skombinować trochę forsy. Nie trzeba wiele gotówki, by utrzymać mnie przy życiu. W zupełności wystarczy około $200 miesięcznie. Ale teraz jestem spłukany, a nie mam odwagi jeszcze raz pożyczać od mojej siostry. Niedługo studenci będą potrzebowali prac zaliczeniowych na zakończenie semestru. To jest zawsze pewny interes. Znużony, skorodowany umysł Davida Seliga jest znów do wynajęcia. Powinienem wyciągnąć co najmniej $75 za pracę w ten śliczny, złoty, październikowy ranek. Powietrze jest rześkie i czyste. Front wysokiego ciśnienia przemieszczający się nad Nowym Jorkiem przegania wilgoć i mgły. Przy takiej pogodzie moje gasnące moce rozkwitają na nowo. A więc chodźmy, ty i ja, kiedy poranek rozkwita aż po samo niebo. Do stacji metra Broadway, IRT. Proszę przygotować żetony. Ty i ja. O kim mówię? Przecież zmierzam do centrum sam. Ty i ja. Cóż, oczywiście mówię o sobie i o tym stworzeniu, które żyje we mnie, przyczajone w swym gąbczastym leżu, szpiegując nieświadomych niczego śmiertelników. Tajemne monstrum w moim wnętrzu, chory potwór, który umiera jeszcze szybciej niż ja. Yeats napisał kiedyś dialog jaźni i duszy. Dlaczego więc Selig, podzielony wewnątrz siebie w sposób, którego biedny Yeats nigdy by nie zrozumiał, nie miałby mówić o swoim niezwykłym, ginącym talencie, jak o intruzie uwięzionym w jego czaszce? Dlaczego nie? Więc idźmy, ty i ja, w dół korytarza. Naciśnijmy guzik, a teraz do windy. Wewnątrz pachnie czosnkiem. Ci wieśniacy, te roje Portorykańczyków, wszędzie zostawiają swoje wyraziste zapachy. Moi sąsiedzi, kocham ich. W dół, w dół. Jest godzina 10:43 wschodniego czasu letniego. Wskaźnik temperatury w Central Parku podaje 57 stopni Fahrenheita. Wilgotność powietrza wynosi 28%, ciśnienie 30,3 calasłupa rtęci i spada. Wiatr północno-wschodni o sile 11 mil na godzinę. Prognoza mówi, że dziś i jutro niebo będzie czyste, a pogoda słoneczna z maksymalną najwyższą temperaturą 60-65 stopni Fahrenheita. Możliwość opadów wynosi dzisiaj 0%, a jutro 10%. Jakość powietrza określono jako dobrą. David Selig ma 41 lat i wciąż mu ich przybywa. Wzrost trochę wyższy niż średni. Ma smukłą sylwetkę naukowca przywykłego do własnych chudych obiadków, a jego normalny wyraz twarzy to łagodne, zakłopotane zdziwienie. Dużo mruga. Na pierwszy rzut oka jego wyblakła niebieska kurtka jeansowa, robocze buciory i pasiaste dzwony, rocznik 69, nadają mu młodzieńczy wygląd, przynajmniej od szyi w dół, ale tak naprawdę wygląda jak jakiś uciekinier z nielegalnego laboratorium, gdzie łysiejące, pokryte meszkiem głowy mężczyzn w średnim wieku są przeszczepiane w oporne ciała dojrzewających chłopców. Kiedy to się stało? W którym momencie jego twarz i włosy zaczęły się starzeć? Rozkołysane kable windy witają go salwami śmiechu, gdy wychodzi ze swojej dwupokojowej nory na 12 piętrze. Zastanawia się, czy te zardzewiałe liny mogą być starsze niż on. Urodził się w 1935 roku. Te budynki, jak podejrzewa, mogą pochodzić z 1933 lub 1934 roku. Szacowny Fiorello H. LaGuardia, burmistrz. A może są młodsze? Powiedzmy, ledwo przedwojenne? Czy pamiętasz, Duwit, rok 1940? Właśnie wtedy zabraliśmy cię na wystawę światową. To jest Trylon, a to Perysfera. Tak czy owak, budynki się starzeją. Jak wszystko. Winda zatrzymuje się ze zgrzytem na 7. piętrze. Jeszcze zanim otworzą się porysowane drzwi, rozpoznaje szybkie, zmysłowe drgania żeńskiej, hiszpańskiej witalności tańczące wśród dźwigarów. Oczywiście istnieje ogromne prawdopodobieństwo, że osobą zatrzymującą windę jest młoda portorykańska żona. Dom jest ich pełen. O tej porze mężowie są w pracy. Jednak pewien jestem, że odczytuję jej psychiczne emanacje, a nie tylko bawię się w przewidywania. Całkiem pewien. Jest niska, krępa, około 23 lat i w zaawansowanej ciąży. Mogę rozróżnić podwójne impulsy. Szybkie jak rtęć uderzenia jej płytkiej, zmysłowej psychiki i głuchawe drgania płodu. Mniej więcej 6-miesięcznego, zamkniętego w jej twardym, wzdętym ciele. Kobieta ma szerokie biodra i płaską twarz o małych, błyszczących oczach i cienkich, zaciśniętych wargach. Drugie dziecko, brudna, dwuletnia dziewczynka, trzyma się kciuka matki. Spoglądając na mnie, chichocze, a kobieta obdarza mnie krótkim, podejrzliwym uśmiechem, kiedy wchodzą do windy. Stoją plecami do mnie. Napięta cisza. Buenos dias, señora. Miły dzień, proszę pani. Co za śliczne dziecko. Ale pozostaje niemy. Nie znam jej. Wygląda tak jak wszyscy w tej dzielnicy i nawet jej procesy umysłowe to standardowy, odindywidualizowany zestaw. Ogólnikowe myśli o jarzynach i ryżu, o wynikach loterii z tego tygodnia, o programach telewizyjnych na dzisiejszy wieczór. To głupia gęś, ale jest człowiekiem i kocham ją. Jak się nazywa? Może to pani Altagracia Morales, pani Amantina Figueroa, pani Filomena Mercado. Uwielbiam ich imiona i nazwiska. Czysta poezja. Dorastałem wśród takich pulchnych, ciężkich dziewów jak Sondra Winner, Beverly Schwartz, Sheila Weisbart. Przepraszam, czy pani Inocencia Fernandez? Pani Clodomira Espinoza? Pani Bonifacia Colon? Może pani Esperanza Dominguez? Esperanza. Nadzieja. Kocham cię, Nadziejo. Źródła nadziei wiecznie bijące w ludzkiej piersi. Byłem tam w zeszłe święta na walkach byków. Esperanza Springs w Nowym Meksyku. Zatrzymałem się w Holiday Inn, nie żartuję. Parter. Zręcznie daje krok w przód, by przytrzymać drzwi. Urocza, obojętna, ciężarna Chiquita nie uśmiecha się do mnie, gdy wychodzi. Teraz do metra. Jeden duży skok o przecznicę dalej. Tak daleko od centrum szyny są jeszcze ponad ziemią. Wbiegam po trzeszczących, odrapanych schodach i przybywam na peron prawie niezdyszany. Wynik zdrowego życia, jak sądzę. Prosta dieta, żadnych papierosów, niewiele alkoholu, żadnego kwasu czy meskaliny, żadnych środków dopingujących. O tej godzinie stacja jest w zasadzie pusta. Ale już po chwili słyszę zawodzenie pędzących kół, zgrzyt metalu o metal i równocześnie odbieram potężne uderzenie falangi umysłów nadciągającej ku mnie z północy w 5 czy 6 wagonach zbliżającego się pociągu. Stłoczone dusze pasażerów tworzą jedną zbitą masę, naciskają na mnie natarczywie. Dygoczą jak galaretowate kawałki planktonu brutalnie ściśnięte w siatce jakiegoś oceanografa w jeden poskładany organizm, w którym gubią się poszczególne indywidualności. Kiedy pociąg wślizguje się na stację, mogę uchwycić poszczególne wybuchy odrębnych jaźni, dzikie ostrze pożądania, jęk nienawiści, przejmujący żal. Nagłe i doniosłe wewnętrzne pomrukiwania, które wyrastają ponad chaotyczną całość, tak jak dziwne małe strzępki i zawirowania melodii wznoszą się z mrocznej orkiestralnej plamy w symfonii Mahlera. Moje moce są dzisiaj nad wyraz silne. Tak dobrze odbieram. Najlepiej od kilku tygodni. Z pewnością ważną rolę odgrywa ta niska wilgotność. Nie oszukuję się myślami o tym, że zanikanie moich zdolności zostało powstrzymane. Kiedy po raz pierwszy zacząłem łysieć, był taki szczęśliwy okres, kiedy proces erozji się zatrzymał, a nawet odwrócił, i na moim obnażonym czole pojawiły się nowe, śliczne spłachetki ciemnego puszku. Lecz po początkowym przypływie nadziei doszedłem do bardziej realistycznych wniosków. Nie była to cudowna restauracja mojego owłosienia, lecz tylko drgnienie hormonów. Krótka przerwa w starzeniu, na której nie wolno polegać. I za jakiś czas linia moich włosów znów zaczęła się cofać. To tyle na powyższy temat. Kiedy człowiek wie, że coś w nim obumiera, nie stara się ufać przypadkowym nawrotom witalności. Dzisiaj moc jest silna, ale jutro mogę nie odbierać niczego poza odległym, niepewnym szumem. Znajduję miejsce w rogu drugiego wagonu. Otwieram książkę, by przeczekać podróż do centrum. Znowu czytam Becketa. Malone umiera. Świetnie pasuje do mojego nastroju, który, jak już zauważyliście, zdominowało użalanie się nad samym sobą. Śpieszy mi się. To stąd któregoś dnia, kiedy wszystko będzie się uśmiechać i świecić, wyłoni się wielki tabun chmur, czarnych i niskich, niezapomniany, zabierając błękit na zawsze. Moja sytuacja jest naprawdę delikatna. Iluż pięknych i ważnych rzeczy nie osiągnę przez obawę, że popadnę w stary błąd, że nie skończę na czas, że będę się cieszyć po raz ostatni, ostatnią falą smutku, bezsilności i nienawiści. Formy są różnorodne tam, gdzie niezmienne zadowala się bytem bez formy. O tak, stary dobry Samuel, zawsze gotów rzucić parę słów posępnego pocieszenia. Gdzieś koło 180 ulicy podnoszę głowę i dostrzegam dziewczynę siedzącą naprzeciwko, która najwyraźniej mnie obserwuje. Może mieć 20 parę lat, jest atrakcyjna. Zgrabna sylwetka o długich nogach, przyzwoity biust, korona kasztanowych włosów. Ona też ma książkę, kieszonkowe wydanie Ulyssesa, rozpoznaję okładkę. Lecz powieść leży zapomniana na jej kolanach. Czyżby była zainteresowana mną? Nie czytam jej myśli. Kiedy wchodziłem do pociągu, automatycznie wyciszyłem moje receptory do minimum, sztuczka, której nauczyłem się w dzieciństwie. Jeśli nie zabezpieczam się przed rozproszonym hałasem w pociągach lub innych zamkniętych miejscach publicznych, nie mogę się w ogóle skupić. Nie próbuję śledzić jej sygnałów i tylko zgaduję, co też ona może o mnie myśleć. To gra, w którą często się bawię. Jak inteligentnie wygląda. Musiał wiele cierpieć. Jego twarz jest dużo starsza niż ciało. Łagodność w jego oczach. Patrzy tak smutno. Poeta? Naukowiec? Założę się, że jest bardzo uczuciowy. Wkłada całą swoją wzbierającą miłość w fizyczny akt. W pieprzenie. Co czyta? Becketa? Tak, to musi być poeta albo powieściopisarz. Może ktoś sławny? Nie powinnam być zbyt agresywna. Natarczywość go urazi. Nieśmiały uśmiech. To go weźmie. I tak punkt po punkcie zaproszę go na lunch. Potem nastrajam się na odbiór jej myśli, żeby sprawdzić dokładność moich intuicyjnych spostrzeżeń. W pierwszej chwili brak sygnału. Moje przeklęte zanikające moce znowu mnie zawodzą. Ale potem nadchodzi na początku jednostajny, kiedy łapię nisko brzmiące, tempe przeżuwania otaczających mnie ludzi i wreszcie wychwytuję czysty, słodki dźwięk jej duszy. Myśli o zajęciach karate, na które jedzie dzisiejszego ranka na 96. ulicę. Kocha się w instruktorze, krzepkim, dziobatym Japończyku. Spotka się z nim wieczorem. Przez jej mózg przepływa niejasne wspomnienie smaku sake i obraz jego mocnego, nagiego ciała wznoszącego się nad nią. Na mój temat w jej myślach nie ma nic. Jestem po prostu częścią otoczenia, tak jak plan metra na ścianie nad moją głową. Selik, twój egocentryzm zabija cię za każdym razem. Dostrzegam, że ona naprawdę nieśmiało się uśmiecha, ale nie do mnie. Kiedy napotyka moje spojrzenie, jej uśmiech natychmiast gaśnie. Wracam do książki. Pociąg serwuje mi długi, ociekający potem nieplanowany postój w tunelu pomiędzy stacjami na północ od 137 ulicy. Wreszcie rusza i zostawia mnie przy 116 ulicy koło Uniwersytetu Columbia. Wspinam się ku słońcu. Pierwszy raz wchodziłem po tych schodach całe ćwierć wieku temu, w październiku 1951 roku. Przerażony maturzysta z trądzikiem, obcięty na jeża, który przyjechał z Brooklynu na rozmowę kwalifikacyjną. Oślepiające światło auli uniwersyteckiej. Egzaminator taki rozluźniony, dojrzały. Cóż, musiał mieć 24-25 lat. W każdym razie zostałem przyjęty. A potem była to moja stacja. Każdego dnia, od września 1952 roku aż do momentu, gdy opuściłem dom i przeprowadziłem się do miasteczka uniwersyteckiego. Na środku ulicy stał wtedy żelazny kiosk oznaczający zejście w głębiny metra. Był umieszczony pomiędzy dwoma pasami ruchu. Studenci o głowach nabitych Kierkegaardem, Sofoklesem i Fitzgeraldem bez końca wbiegali między samochody i ginęli. Teraz kiosk usunięto, a wejścia do metra umieszczono bardziej rozsądnie na chodnikach. Spaceruję wzdłuż 116 ulicy. Po prawej szeroka zieleń Southfield, po lewej płytkie stopnie wiodące do biblioteki. Pamiętam Southfield z czasów, gdy były to tereny sportowe w środku kampusu. Brązowy pył na ścieżce do bazy, płotek. Na pierwszym roku grałem tutaj w softball. Szliśmy przebrać się do szatni w hali sportowej, a potem w trampkach, koszulkach, w brudnych, szarych spodenkach. Czuliśmy się niemal nadzy pomiędzy studentami, ubranymi w garnitury lub mundury Korpusu Szkoleniowego Oficerów Rezerwy. Przybiegaliśmy tutaj, by przez godzinę trenować. Byłem dobry w softballu. Niezbyt okazałem mięśnie, ale świetny refleks i dobre oko. No i miałem tę przewagę, że znałem myśli przeciwnika. Stoi tam myśląc, ten facet jest zbyt chudy, by mocno walnąć. Dam mu wysoką, szybką piłkę, a ja jestem już na to przygotowany. Przerzucam piłkę na lewe pole i obiegam bazy, zanim ktokolwiek orientuje się, co się stało. Albo druga strona próbuje jakiejś niezdarnej strategii w rodzaju uderzaj i pędź, a ja bez wysiłku chwytam piłkę z ziemi i autuję dwóch zawodników. Rzecz jasna, to był tylko softball, a moi koledzy z roku, w większości ciepłe kluchy, nie umieli prawie biegać, a co dopiero czytać myśli. Mimo to napawałem się tym niezwykłym wrażeniem, że jestem wyjątkowym sportowcem i pławiłem się w marzeniach, że gram jako łącznik u Dodgersów. Pamiętacie drużynę Brooklyn Dodgers? Gdy byłem na drugim roku, z okazji dwustulecia uniwersytetu, Southfield przekopano i zamieniono na trawiasty teren przecięty asfaltową promenadą, przeznaczony na pokazy i występy. To był rok 1954. Chryste, jak dawno temu. Starzeję się. Starzeję. Powinienem zwinąć nogawki. Syreny śpiewają, lecz tylko dla siebie nawzajem. Nie sądzę, żeby zaśpiewały dla mnie. Wchodzę po stopniach i siadam w odległości 15 stóp od brązowego pomnika Alma Mater. To moje biuro i w słońce, i w deszcz. Studenci wiedzą, gdzie mnie szukać i kiedy tu jestem, wiadomość rozchodzi się lotem błyskawicy. Jest jeszcze 5 czy 6 osób, które świadczą te same usługi, co ja. Głównie absolwenci, nieśmierdzący groszem, pechowcy. Ale ja jestem najszybszy, najbardziej rzetelny. Mam entuzjastycznych zwolenników. Jednakże dzisiaj interes rozkręca się powoli. Siedzę tu już od 20 minut, zaniepokojony, zaglądając do Becketa, gapiąc się na Alma Mater. Parę lat temu jakiś radykał podłożył bombę, która wyrwała dziurę w boku posągu, ale teraz nie ma już śladu po uszkodzeniu. Pamiętam, jak mnie zaszokowała ta wiadomość, a potem sam fakt, że byłem zaszokowany. W końcu, dlaczego miałbym się przejmować głupkowatym symbolem głupkowatej szkoły? To było chyba w 1969 roku. W neolicie. Pan Selig? Zamajaczył nade mną duży, krzepki byczek. Kolosalne ramiona, pucołowata, niewinna twarz. Jest bardzo zakłopotany. Chodzi na komparatystykę literacką, kurs numer 18, i potrzebuje jak najszybciej tekstu o powieściach Kawki, których nie czytał. Jest sezon futbolowy, a on jako początkujący biegacz jest bardzo, bardzo zajęty. Podaję mu warunki, a on godzi się skwapliwie. Kiedy tak stoi, przeglądam jego mózg, oceniając inteligencję, słownictwo, styl. Jest bystrzejszy, niż na to wygląda, jak większość z nich. Mogliby swobodnie sami pisać swoje prace, gdyby tylko mieli czas. Robię notatki, szybkie impresje na jego temat, a on odchodzi zadowolony. Potem handel nabiera tempa. Mój byczek przysyła kolegę ze swej korporacji, a tamten swojego kumpla. Ten z kolei przyjaciół z własnego stowarzyszenia, aż łańcuszek wydłuża się tak, że wczesnym popołudniem mam już tyle pracy, ile trzeba. Znam swoje możliwości. Zatem wszystko w porządku. Będę jadał regularnie przez 2 lub 3 tygodnie, nie próbując nadużywać niechętnej szczodrobliwości mojej siostry. Judith będzie szczęśliwa bez moich telefonów. A teraz do domu. pisać za nich wypracowania. Jestem dobry, gładki, uczciwy, górnolotny w przekonujący sposób studenta drugiego roku i potrafię zmieniać styl. Znam się na literaturze, psychologii, antropologii, filozofii, wszystkich humanistycznych przedmiotach. Dzięki Bogu zachowałem swoje eseje. Nawet po 20 latach z okładem można w nich coś znaleźć. Biorę $3.50 za stronę maszynopisu, czasem więcej, jeśli podczas przeglądu odkryję, że klient ma pieniądze. Murowana co najmniej ocena dobra z plusem, albo zwracam wynagrodzenie. Lecz jeszcze nigdy nie musiałem tego robić.